11 rozdział listu do Rzymian do 12 jest po kolei. Apostoł Paweł daje nam dużą porcję takiej teologii, nauki w tych rozdziałach w liście do Rzymian. Głębia i naprawdę musimy szukać Bożego objawienia, żeby tak zrozumieć te treści, które przekazuje o łasce Bożej, o usprawiedliwieniu z wiary. A teraz jakby przechodził do praktyki. 12 rozdział listu do Rzymian, pierwszy werset. Po tej całej wykładzie czytamy: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taką winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dwa wersety pewno znane nam, ale zatrzymajmy się dzisiaj na nimi, przeglądając swoje życie i czy wypełniamy to słowo. Paweł tutaj z zaangażowaniem mówi, to nie jest jakaś delikatna, może byście mogli, poproszę was, no, jak macie trochę czasu, wzywam was wtedy, bracia. To wkłada serce, emocje i to jest polecenie apostolskie, które winniśmy wykonywać i co winniśmy wykonywać. Oczywiście dotyczy to też sióstr, wiemy, że te bracia. I Paweł powołuje się na miłosierdzie Boże, które go doświadczyło, dziecko Boże, które powinno być udziałem każdego nowonarodzonego dziecka Bożego. Świadomość tego, co Bóg dla niego uczynił, jak wielkie miłosierdzie mu okazał, powinna być tą motywacją, zobowiązaniem wobec Boga. Tyle doświadczyliście przez to miłosierdzie Boże, wzywam was. I do czego? Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taką winna być duchowa służba wasza. Cieszę się, ja myślę, jakby kapłan żydowski, byśmy go spotkali, mieli możliwość z nim rozmawiać, to na pewno mógłby nam mówić godzinami o ofiarach. Jak powinny być składane, tu łopatkę obciąć, tu tego, prawda? Mam na myśli te ofiary starotestamentowe, które Bóg w prawie nakazał, były składane. A teraz my jako wierzący, czy potrafilibyśmy dzisiaj też opowiadać, wyjaśniać, mówić innym o ofierze, jakiej składamy, jak powinna być składana ta ofiara. Jak ją składaliśmy w tym tygodniu, może dzisiaj, wcześniej. Jak powinna wyglądać? Powinniśmy być ekspertami. Po latach, tak? To powinni doskonalić tą służbę. Bo rzeczą szalenie ważną jest, kapłan musiał dokładnie złożyć ofiary według Bożego nakazu. Dopiero wtedy, jak Aaron złożył ofiarę tak, jak Bóg nakazał, przyszła chwała Boża do przybytku. Za chwilę czytamy, że człowiek zaraz chce coś po swojemu. Synowie Aarona złożyli ofiarę nie tak, nie taki ogień złożyli, tak? Jaki Bóg nakazał. I co się stało? Przyszła śmierć. Jeżeli my nie będziemy składać ofiary tak, jak Bóg chce, tylko po swojemu, to te same konsekwencje nastąpią. Albo przyjdzie życie, ogień Boży, chwała Boża do naszego życia w odpowiedzi na prawidłowo złożoną ofiarę. Albo przyjdzie śmierć, kiedy nasza ofiara będzie obarczona naszą pomysłowością, cielesnością, egoizmem, cwaniactwem, tak? Czy na pół gwizdka pójdziemy. Wiemy, że Jezus Chrystus powiedział, kto straci życie dla mnie, dostanie nowe życie. Często my w swej asekuracji, niewierze i miłowaniu się do czystości, tak byśmy chcieli. To ja oddam Ci, Boże, pół życia i Ty też mi daj tej pół nowego. I to tak może będzie fajnie, nie? Ale w tej nauce Chrystusa jakby nie ma miejsca dla czegoś takiego. Albo stracimy życie i dostaniemy nowe, albo choćbyśmy stracili 90% i tak nowego nie dostaniemy. Tak jak bogaty młodzieniec. Jednego ci brak. Wiemy, jest wiele urządzeń, że jedna rzecz nie jedzie. W samochodzie wiele jest takich. Wystarczy jedno z nich, że jeden kabel nie będzie stykał gdzieś. I stoimy, nie? Taka wielka maszyna, jest paliwo, wszystko jest. Tak, piękny akumulator działa. Nie jedzie. Jedne jakieś drogi. Dlatego musimy dochodzić, tak? Jaka jest to oczekiwanie Boże wobec nas? To jak ta ofiara ma wyglądać? I Bóg daje nam wskazówki. Przede wszystkim, że o wiele łatwiej jest składać ofiary, ale nie z siebie. Świat daje pieniądze na różne cele, na dzieci w Afryce. Tak? Na różny sposób można wiele ofiar składać. Ale tutaj jesteśmy wzywani, abyśmy składali ciała swoje. Czyli z siebie byli tak jak Chrystus. On stał się ofiarą. To jest ten nasz arcykapłan. To jest ta różnica, gdzie starotestamentowy kapłan, on składał ofiary, a Chrystus sam stał się ofiarą. Co dzisiaj wspominamy, łamiąc ten chleb i pijąc to wino. I do tego jesteśmy wzywani, aby właśnie złożyć ofiary ze swojego ciała, czyli ze swojego życia, ofiarę żywą. Wiemy, że na ołtarzu ofiara ponosiła śmierć. Tak? Jeżeli to było zwierzę, w przypadku zwierzęcych oczywiście ofiar, były zabijane. Bracie i siostry, czy to Bóg do nas nie mówi, że jeżeli w nas żyje to, co nie powinno, tak? Żyje coś, co konkuruje z miłością do Niego, to powinniśmy to składać na ołtarzu. Nasze cielesne jakieś wizje, egoistyczne pragnienia, niech to spłonie. Spłonie, niech będzie miłą wonią, że Panie, rezygnuję z tego na rzecz życia dla Ciebie, miłowania Ciebie. Czasami to są drobiazgi, słuchajcie. Tam Paweł wcześniej czytał, Eliaszu, że ołtarze pozburzono. Bóg da ołtarze. Jeżeli, tak jak w przypadku Chrystusa, wiemy, ołtarz gdzie był? Na krzyżu. To był ołtarz, gdzie miała być ofiara złożona. Zupełnie naturalnie to się potoczyło. Pamiętamy, że też Bóg, jak Abrahamowi kazał zbudować ołtarz, to mówi, że nie ociosuj tych kamieni, niech to miało być naturalne, to co było, tak, w zasięgu. I Bóg daje w naszym życiu te ołtarze. Daje możliwości, gdzie faktycznie krzyż jest realny i możemy złożyć z siebie tę ofiarę. Pierwszym miejscem jest nasz dom, nasza praca, zbór. Tak? Jest tyle różnych sytuacji, słuchajcie, w codziennym życiu, gdzie trzeba wziąć krzyż. Trzeba zaprzeć się samego siebie. Czasami, żeby czegoś nie powiedzieć, czasami, żeby coś powiedzieć. Czasami, żeby coś zrobić, czasami, żeby czegoś nie zrobić. Czasami to jest drobiazg, kiedy my jesteśmy zmęczeni, żona i no teraz mamy zmywarki, ale zawsze są jeszcze takie garki, co nie wchodzą do zmywarek. Dobrze, jakby ktoś je zmył, nie? Ale tak by się fajnie położyło. Poczęła, a to żona zmyje. Czy w większości jakiś mamy pewnie podział ról, ja nie mówię, żeby teraz przejmować. Ale wiecie, że życie, radość przychodzi, kiedy się zaprzemy, kiedy i zrobimy coś, tak? W zaparciu się i nagle to, co wydawało nam się, że a, położę się, a może coś obejrzę, coś fajnego poczytam i biorę to i nie przychodzi radość, życie i poczucie zmarnowanego czasu, a nagle coś zrobię, co mnie kosztowało i mam satysfakcję, że tak, w środku mam radość, pokój. To są te drobiazgi, ale Bóg nie od razu każe i stawia przed nami takie wyzwania, czy niekoniecznie w naszym życiu muszą jakieś, że faktycznie stoimy w obliczu śmierci, jak wielu pierwszych chrześcijan, czy w tej chwili, jak w niektórych miejscach, gdzie ludzie są prześladowani i takich wyborów muszą dokonywać. Niemniej tutaj słowo czytamy dalej, ważne informacje o tej ofierze. Ona miała być ofiarą żywą i świętą. Tak? W Starym Testamencie czytaliśmy, że jak zwierzę miało być składane w ofierze, to miało być bez skazy. Jak dzisiaj my mamy w to wchodzić, tak, żeby pojąć istotę tej świętej ofiary, czystej ofiary, ofiary bez skazy. Boże Słowo mówi, że przyjdzie dzień, kiedy zamysły serc będą osądzone. Myśli serc naszych. Czyli czystość tej ofiary musi być osiągana. Musi być osiągana już na poziomie naszych motywacji. Tak? Można robić wiele dobrych rzeczy ze złymi motywacjami. To nie będzie Bogu miła ofiara. Na przykład ktoś daje dużo pieniędzy z chęcią, żeby się pokazać. Ktoś robi dobre uczynki właśnie, żeby odebrać sobie chwałę. Wiele różnych rzeczy, słuchajcie, ludzie służby się podejmują, różnych służb. Ja pamiętam sam, tak, jak się nawróciłem i słyszałem, że jest możliwość wyjazdu do Anglii, do szkoły biblijnej. O, ja bym tam pojechał, tak? Ale to nie była żadna ofiara, to była chęć młodzieńczej przygody w tym wszystkim, słuchajcie. Więcej niż faktycznie złożenie siebie w ofierze. Judasz bardzo troszczył się o biednych. Znamy ten fragment, gdzie zaprotestował, że jak tu tutaj ta Marta tyle kasy zmarnotrawiła, to by można pomóc biednym, nie? Tak, im taką ofiarę złożyć. Ale jednak to ofiara Marty była miła Bogu, bo tam była miłość i czystość. A w nim tak naprawdę wiemy, że chciwość i defraudował te pieniądze, które gromadzili. Także słuchajcie, szukając służby, patrzcie, tak krótki fragment, a ile mamy powołania do służby. Taka powinna być duchowa służba wasza. Dzisiaj jest moda na różne służby. Służba uwielbienia, służba na witaku się mówi, że ty masz służbę w niedzielę, witasz tych, co wchodzą. Ty masz służbę taką, służby muzyczne. To się bierze za chwilę, dalej powiemy z czego często. A Bóg mówi, taka powinna być duchowa służba wasza. Kiedy prawdziwie dajesz z siebie to, co cenne, to, co jeszcze tak żyje w tobie, tak, miłość do samego siebie, to, co coś cię kosztuje i dajesz to z czystą motywacją, w takiej czy innej postaci Bóg nam umożliwia to w codziennym życiu. To jest podstawowa nasza służba. Duchowa. To jest duchowa służba. Jej nie widać tak od razu, no, tak, ale przed Bogiem ona ma wartość i w odpowiedzi na nią przychodzi życie, przychodzi ogień. Jeżeli życie składamy stare, Bóg odpowiada nowym życiem. Tu szukajmy możliwości służenia Bogu w pierwszej kolejności, a nie w jakichś zewnętrznych zaraz czynach parakościelnych często, które wcale Bóg nie zaplanował i których nie oczekuje. Apostoł Paweł dalej w tym samym liście, czytamy w 14 rozdziale, pisze, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale pokój, radość, tak, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. I kto w tym służy Bogu, ten mu jest miły. Dwie gospodynie mogą przyjąć gości tymi samymi potrawami, ale jedna to zrobi z radością, z miłością, tak? I w postawie uczynności, druga w postawie, nie wiem, rozgoryczenia, że mąż jej na przykład nie pomógł, czy goście się spóźnili, albo w postawie chlubienia się swoją, jak tak, doskonałą kuchnią. Można umywać nogi w Wielki Piątek, kiedy wszyscy sobie je dobrze umyją, wcześniej wyperfumują. Jest taki pokaz. Papież na przykład to czyni, tak? A można bratu pomóc, rezygnując z jakiegoś swojego wolnego czasu w jakiś praktyczny sposób. Czy naprawić samochód, czy coś przy chałupie. Nieraz trzeba dwóch, żeby dźwignąć, nie? Także i w postawie tak serca płynącej uczynności. Ale jak ważne jest, słuchajcie, badać motywację naszych działań. Motywację tego, co robimy, co na zewnątrz może być naprawdę bardzo duchowe, ale przed Bogiem nie mieć wartości. Kazanie dla słuchaczy może być cenne, ale postawa serca kaznodziei, który, nie wiem, szuka poklasku, chwały swojej, może sprawiać, że w Bożych oczach ta jego ofiara nie ma żadnej wartości. Tak dalej, tak dalej. Badajmy motywację naszych działań, naszych czynów, żeby to była prawdziwie służba duchowa, która w Bożych oczach ma cenność. Nie idźmy w jakąś pogoń za zewnętrznymi działaniami, służbami takimi. Jeżeli to będziemy czynić, to tak jak Piotr pisze, jeżeli nasz charakter się zmienia, pomnażajcie, tak, dodawajcie do waszej tej pobożności tam, to, co otrzymaliście do Boga. Drugi list apostoła Piotra, jak to się zaczyna? Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Czyli Bóg mówi, jeżeli masz te rzeczy, to się nie przejmuj o służbę. Ludzie gonią mnie za służbę, tak? Jeżeli umiemy złożyć duchowe ofiary, mamy rozwinięty charakter, Bóg potrzebuje robotników. Wiecie, dzisiaj w świecie, jeżeli ktoś jest dobry w jakiejś dziedzinie, w ścisłej nauce szczególnie, niektóre firmy na pniu już, jeszcze nie skończy szkoły, już rezerwują absolwentów. I tak samo jest w Bożym Królestwie. Bóg szuka, naprawdę potrzebuje żniwo wielkie, ale mało jest robotników, mało tych, którzy chcą tak Mu służyć. I z tego, jeszcze raz z tego fragmentu, człowiek wiele da, byleby swoje życie zachować. Taka jest prawda, tak, swojego. Wiele jesteśmy w stanie poświęcić dla Boga. Środków, miast, czasu, byleby tylko mieć tam jeszcze schowane dla siebie to, co najbardziej nasze serce miłuje, a to, o co Bóg najbardziej się upomina, o miłość do Niego, żeby Go, Jego kochać z całego serca, ze wszystkich sił, bo On nie złożył jakiejś, nie przyszedł, złożył jakiejś ofiary pieniężnej, materialnej za nas, ale złożył swoje życie, słuchajcie. I dalej, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Często mówimy i wiemy, jakie jest zagrożenie, jak jesteśmy bombardowani dzisiaj przez reklamy, media, internet dzisiaj wchodzi i te wzorce tego świata są nam tutaj narzucane, wydaje się, tak? Znaczy jesteśmy nimi, mówię, kuszeni. Bóg już do Izraela mówił, żeby nie upodabniali się do narodów i nie patrzyli na te narody, na tych bogów tam. Żyjemy w tym świecie, nie uciekniemy z tego świata, ale Bóg nas przestrzega. Nie miłujcie tego świata, ani rzeczy, które są na tym świecie, bo to wszystko jest oparte na grzechu, na pożądliwości ciała, oczu i na pysze życia. To, co wiemy, stało, przez co upadła Ewa i pociągnęła Adama w Edenie. Dlatego nie patrzcie, tak? Nie starajcie się zaprogramować myślenie i pragnienia Słowem Bożym. Jak gąbka jest, wiecie, nasączona czystą wodą, jak ją włożycie, takie eksperymenty się nazywają, to ona nie nasiąknie brudną. To jest tak dla nas zrobione, żeby przesiąknąć Chrystusem, przesiąknąć Słowem Bożym, to myślenie kształtować Słowem Bożym. To jest najlepsza obrona przed wartościami i wzorcami tego świata. A jakże często to, co powiedzieliśmy o pewnych służbach, o pewnym dzisiaj funkcjonowaniu często Kościoła, to są wzorce światowe. Jednoosobowe przywództwo w Kościele. Oczywiście nieraz jest tak, że jest jeden tylko brat, który podejmuje się, ale takie typowe, typu ksiądz czy pastor, to nie jest z Bożego Słowa przywództwo. A Pan Jezus wyznaczył apostołów. Nie wyznaczył papieża pośród nich. W zborach apostoł Paweł wyznaczał starszych. Jakże my potrzebujemy trzymać się i pilnować Bożych wzorców w Kościele i w naszym życiu. I Bóg dał, tak jak dał wzór budowania przybytku, świątyni starotestamentowej, tak prawdę w Nowym Testamencie, w nauce Chrystusa i apostołów zawarty jest wzór Kościoła. Tylko trzeba przychodzić do tego, że Bóg nam to pokazywał, objawiał i Jego się trzymać. Ale człowiek, jak to człowiek, lubi po swojemu. Stąd sakralne miejsca, kaplice, szaty, wymyślone służby, wymyślone ofiary. Bóg nakazał Mojżeszowi, masz zrobić dokładnie tak, jak ja ci mówię. I Mojżesz wykonał i przyszła chwała Boża. Żebyśmy my mieli zrozumienie, czego Bóg oczekuje od Kościoła i dokładnie to robili. Oczywiście uczymy się tego, jak powinien wyglądać Kościół. Nie? To nie jest, że zawrzemy to w jednym słowie. Aczkolwiek tak naprawdę ten najważniejszy wzór Kościoła to charakter Chrystusa w każdym z nas. Jeżeli On jest wypracowany, jest Kościół żywy. Reszta On jako głowa kształtuje, bo ma dostęp do naszych serc i do kierowania nami, tak, żeby ten Kościół był taki, jak On chce. On, który jest głową Kościoła. I to jest najważniejsza istota. Pragnienie upodobnienia się do Niego, w Jego charakterze. Naśladowania Jego życia w naszym życiu. A nie czerpania wzorców z tego świata. I przywództwa, i kościoła, i struktur. Naprawdę to tak jak Izrael zapragnął króla, tak dzisiaj wielu wierzących pragnie mieć kapłana, pośrednika, kogoś, kto by jego sprawy przed Bogiem załatwiał i zwolniony być z odpowiedzialności za swoje życie, za swoje decyzje, za swoje czyny przed Bogiem. Wielokrotnie Pan nas przestrzega przed tym, żebyśmy właśnie nie czerpali tych wzorców, ale patrzyli na Niego i na Jego Słowo. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I znowu, tak jak z tymi służbami, tak samo z Bożą wolą. Jeżeli składamy w ofierze nasze ciało, jeżeli odnawiamy się w duchu umysłu, nie myślimy tak jak ten świat, ale uczymy się prawdziwie myśleć po Bożemu, poprzez też społeczność z Bożym Słowem, w modlitwie z Bogiem. I Paweł mówi, abyście, to wam jest potrzebne, żebyście mogli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Niektórzy bez proroka już nie umieją odróżnić, co jest Bożą wolą. Mówię to z pewną dozą ironii, tak? Paweł mówi, jeżeli to będziecie robić, nie będziecie, będziecie wzrastać, tak? Będziecie mieli lepsze poznanie, lepsze zrozumienie. Nie będziecie dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki. Ten przyjdzie, tak powie, a wy za nim, ten przyjdzie, powie tak, wy za nim. I bracie, siostry, to są przyczyny, że nie wiem, brat czy siostra po 5-10 latach, tak, przychodzi i pyta się o Bożą wolę w podstawowych rzeczach. Na przykład, czy on może poślubić tą rozwódkę, chociaż sam jest w rozwodzie, bo on się bardzo zakochał. Czy tu trzeba proroka? Tak. Czy on może podjąć tą pracę, bo jest bardzo duży dochód z niej popłynie, choć wiadomo, że na wejściu skazuje go to na utratę społeczności, na grzech. Tak? Są różne zawody, które same w sobie wiemy, że nieuniknioną rzeczą jest jakiś kompromis. I Paweł, kiedy ludzie, wiecie, szukają Bożej woli, nie wiem, przeczytam, o, otworzę Biblię, na chybił trafił, Bóg mi odpowie. Albo prorok mi powie. Albo jak dzieci, wiecie, czasami do infantyn, latają o byle co do starszych braci, czy, a jak to, jak powinienem zrobić, jak powinienem postąpić, tak? Nie? Może przebaczyć, czy nie przebaczyć, odpłacić dobrem za zło, czy... Gdzie ty mówisz, że po tylu latach to już powinieneś wiedzieć to. Oczywiście są rzeczy ponadnaturalne, prowadzenie duchem, ale w większości nas, tak, nie jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy apostołami, którzy stają przed wyborami, czy iść do Azji, czy do Macedonii. Bo Macedonia jest w Azji. Załóżmy, czy iść do Rzymu, czy iść do Jerozolimy. Tak, w większości z nas nasze życie nie stawia nas przed takimi wyborami. I apostoł Paweł mówi, składajcie ciała w ofierze, nie upodabniajcie się do tego świata, odnawiajcie swój umysł. Robiąc to, będziecie się doskonalić, będziecie coraz lepiej rozumieli, czego Bóg od was oczekuje. Będziecie dojrzalsi. I tego też Bóg oczekuje. Słuchaj, tak jak przyjmujesz pracownika do pracy, w pierwszy dzień, tydzień, dwa, tłumaczysz mu. Musisz to zrobić tak, nie? Na przykład... Jesteś hydraulikiem, tak? No musisz tą część wziąć tutaj, to tak się naprawia. On się pyta, starasz z wyrozumiałością mu pokazać, wytłumaczyć. Ale jak ten sam człowiek pracuje u ciebie rok, dwa i przychodzi ci znowu pyta się o to samo, to pomału zaczyna cię to drażnić, tak? Tak. Czyli normalnie w świecie jakby logicznie rozumujemy. I w chrześcijaństwie my musimy też logikę, Bóg nam rozum. Brat, po to się uczymy Bożego Słowa, modlimy się, korygujemy, napominamy, żeby każdy z nas czynił te postępy i coraz lepiej rozumiał, jaka jest ta Boża wola, jak powinien postąpić w danej sytuacji, jak powinien się zachować, jak powinien odpowiedzieć, tak? W mądrości Bożej, która też płynie z Bożego Słowa. Powinniśmy te postępy czynić. Niekoniecznie musimy wiedzieć, co będzie za 10 lat. Tak? Nie musimy mieć koniecznie objawienia, kto jest naszym małżonkiem, w sensie jakiegoś snu, czy prorok nam nie musi powiedzieć. Tak? Bo w pierwszej kolejności zobacz, czy ta osoba kocha Chrystusa, czy jest bogobojna. Tak? Jeżeli jesteś mężczyzną, jak jej podejście do bycia gospodynią, tak? Oczywiście módl się też, tak? O Boże potwierdzenie, bo oczy mogą zwieść, ale tymi kryteriami się kieruj, a nie koniecznie, wiecie, czy jest gwiazdą w oczach tego świata. Samym uczuciem, które wiemy, że potrafi być bardzo ulotne i chwiejne. Jeżeli tu się będziemy doskonalić, Paweł mówi, abyście mieli rozróżnić, jaka jest Boża wola. Ja mówię tak nieraz, że posiadanie już tych zdolności, umiejętności pozwala nam się posuwać do przodu, jeśli chodzi o Bożą wolę. Tymi małymi krokami, mając objawienie na dany dzień, na daną sprawę. Słuchajcie, jak jedziemy samochodem, załóżmy z Ciechanowa ruszyliśmy do was tu, do Pyszendorf, nie? I w nocy ruszyliśmy, włączyliśmy światła, nawet długie, bo była pusta droga, to ja nie widziałem od razu, gdzie jest Pyszendorf. Najwyżej widziałem na, ile? 100 metrów, 100-200 metrów do przodu się widzi, nie? I jedziemy. Mam na 100 metrów, jadę tak, jak widzę i posuwam się do przodu. I z Bożej łaski jestem po kilkunastu godzinach w Pyszendorf. Nie musiałem od razu widzieć całej drogi i Bóg nam nie objawia całej drogi. Teraz lepiej, że nie wiemy jeszcze, co nas czeka. Ale jeżeli jesteśmy posłuszni temu, co widzimy, temu światłu, które mamy na ten moment, na to mamy posłuszni tej woli Bożej, do której zrozumienia dochodzimy, do czego Paweł mówi, dochodźcie, jaka jest wola Boża. Do zrozumienia Bożej woli. Wykorzystujcie ten czas. To nagle okazuje się, że można iść do przodu w tym chrześcijańskim życiu i że dojedziemy, że nie zboczymy z tej drogi. I w efekcie wiemy, że naszym celem, cel jest wyżej. Spotkanie z Chrystusem, życie wieczne. I Bóg nas tam doprowadzi, jeżeli będziemy posłuszni i też temu właśnie słowu. Składając siebie w ofierze, właściwą tą ofiarę ze swojego życia mu składając. Nie jakiś ochłap, tak? Nie połowicznie. Nie iść za wzorcami tego świata. Przede wszystkim za bogami tego świata. Dzisiaj jest to mamona w naszej kulturze, ale czerpać wzorce z Bożego Słowa, myślenie. Poprzez to przychodzi lepsze zrozumienie Bożej woli. Jeżeli jesteśmy wierni w małym, Bóg może nam pokazywać rzeczy większe i prowadzić nas dalej, aż do spotkania z Nim, aż wytrwamy i powie, wejdź sługo wierny do odpocznienia. Tego pragnijmy, to róbmy. Amen.
To jest sygnał dla mnie, tak? Kochani, ja pozwólcie, że tak podopowiadam trochę do tego, co Przemek mówił, do tego, co Mietek mówił, do tego, co Paweł mówił.
To komentarze.
Wszystko.
Tak, wszystko, to postaram się w jedną rzecz. Nie? Bo jak tak oni wszyscy trzej mówili, to nie wiedziałem, na co się mam zdecydować. Czym się z wami dzielić, bo i to mam na sercu, i to. Akurat Przemek mówił o temacie, który od jakiegoś dłuższego czasu mam na sercu i Pan Bóg przemawia do mnie mocno. Oddać życie Chrystusowi. Złożyć siebie, złożyć ofiarę Bogu z siebie. Cóż to znaczy, kochani? Pan Jezus, tutaj Przemek cytował, mówi nam, że kto będzie chciał zachować życie, to je straci, a kto je straci dla mnie, ten je zyska. Paweł apostoł mówi, że jeden za wszystkich umarł po to, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł. Tutaj ten fragment. My, drodzy, chcemy, pragniemy siebie zachęcać, uczyć się, jak najlepiej to czynić. Jak najlepiej to czynić, żeby oddać życie. Żeby fizycznie oddać życie. Co to znaczy fizycznie? Co mam na myśli? Nie mam na myśli tego, że pójdziemy na krzyż, chociaż niektórzy nasi bracia i siostry oddali życie, ale wiecie, fizycznie oddać życie to mam na myśli, że doba składa się z 24 godzin, tak? I nasze życie składa się z fizycznych przedmiotów, mienia, czasu naszego, tak? Nie rozciągniemy tej doby, tak? Deklarujemy często różne rzeczy, że własnością moją jest Chrystus. Ja jestem własnością Chrystusa. Moje życie jest własnością Chrystusa. On mnie nabył swoją cenną krwią. I teraz nie będę powtarzał tego, co Przemek mówił, że musimy stać się mistrzami w tym. Musimy jakby bardzo dobrze się tego nauczyć, nabyć, odrobić tą lekcję. Ale chcę zapytać, powiedzcie mi, kiedy ta decyzja ma zapaść? Dzisiaj przy tym stole taką decyzję będziemy podejmować? Kiedy ta decyzja w świetle nauki Chrystusa, kiedy ta decyzja powinna w sercu człowieka zapaść?
Która decyzja?
Ta, że oddaje życie. Oddaje życie. Całe. Otwórzcie Ewangelię Łukasza. Będzie to rozdział 14, od 25 wersetu będę czytał. To są słowa Pana Jezusa. A szły za Nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł kończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę i z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Drodzy, czemu przeczytałem ten fragment? Do kogo Pan Jezus mówi te słowa? Do uczniów? Do wierzących, czy do tych tłumów, które szły za Nim? Za Nim. Pan Jezus tutaj mówi, że jeżeli tej decyzji nie podejmiesz, w sercu swoim nie zdecydujesz, nie możesz być uczniem Jego. I odnosząc się do tego, co mówił Mietek, uważam osobiście, że to jest jeden z najważniejszych powodów, dlaczego dzisiaj ludzie nie są chrzczeni Duchem Świętym. Bo nie możesz być, jeżeli tej decyzji w sercu nie ma, to nie możesz być uczniem Jego. Nie możesz być uczniem. Uczeń to jest ktoś, kto ma sprawę z nauczycielem.
bliską sprawę z nauczycielem. Nauczyciel go bierze i mówi, ty jesteś moim uczniem. Tak? I tutaj zauważcie, Pan Jezus mówi coś takiego, że nie wiem, czy u was wiecie, jest coś takiego w Polsce jak status wolnego słuchacza na studiach. Wiecie, co to jest? To jest człowiek, który przychodzi na uczelnię, nie zdaje egzaminu, tylko sobie przychodzi na wykłady i sobie słucha. Ale nauczyciel nie ma z nim sprawy. Nie jest... I co ten uczeń musi zrobić, żeby mieć sprawę z nauczycielem? Musi się wrócić i zdać ten egzamin. Jednak formalnie stać się tym uczniem, tak? I tutaj Pan Jezus mówi, jeżeli nie masz w sercu tej decyzji, jeżeli miłujesz kogokolwiek bardziej niż mnie, jeżeli się nie wyrzekniesz wszystkiego, nie możesz być uczniem moim. I teraz, drodzy, ja w swoim życiu przerabiałem coś takiego, że przez pierwsze lata swojego życia chrześcijańskiego, po pójściu za Chrystusem, zmagałem się, żeby podjąć tą decyzję. Zmagałem się, rozumiecie? Nie mogłem po prostu, nie chciało mi to przez gardło przejść. Bo myślałem, że jak to powiem, jak to podejmę, to zaraz Pan Bóg powie, sprawdza mnie. I zaraz wszystko stracę. Okazuje się, że przyszedł taki moment, w którym byłem tak pewien, do każdej sprawy, jakiej podchodziłem, każdy krok następny, który chciałem wykonać, Pan Jezus mi objawiał, bez tej decyzji nie pójdziesz. No, twoje życie, twoje sprawy cię hamują, tak? Wiążą cię. Jeżeli tego nie stracisz, jeżeli raz nie powiesz, że Panie, wszystko, tak jak mówił Mietek, tak? Wszystko, Panie, wszystko. To nie da rady, żeby bez tej decyzji pójść dalej, tak? Dlaczego mówię o chrzcie w Duchu Świętym? Bo widzę takiego Boga, tak? Kiedyś dawno temu przeczytałem taką książkę takiego nauczyciela, Tozer się nazywa, pewnie go znacie. On napisał taką książkę pod tytułem Boży Podbój. I w tej książce on stawia taką tezę, że dlaczego ludzie nie są chrzczeni Duchem Świętym? Otóż dlatego, że część z nich nie zdaje sobie sprawy, co to oznacza. To znaczy, ty oddajesz swoje życie po prostu komuś innemu, tak? Pan Jezus mówi do Piotra, chodziłeś tam, gdzie chciałeś, ale teraz pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Jest napisane, Duch Święty jest dany po to, żebyście nie robili tego, co chcecie, tak? I teraz, jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy z tego, po co jest ten Duch, tak? Nie zdaje sobie, myśli, że to wiesz, mówisz językami, jakieś tam fajerwerki się dzieją, albo jeszcze lepiej, że ten Duch jakby wszystko za ciebie wykona, tak? Otóż nie wykona. To jest krzyż, to jest pójście wąską drogą. Pan Jezus, będąc napełniony Duchem Świętym, krwią się pocił, żeby wykonać... Przepraszam. Pan Jezus, będąc napełniony Duchem Świętym, pocił się krwią, żeby wykonać wolę Ojca. A niektórzy myślą, bracia czy tam siostry, że Duch Święty podejmie za ciebie decyzję i pójdzie za ciebie na krzyż. Bez twojego... Nie. Duch Święty prowadzi cię tą drogą, którą prowadził Chrystusa. Jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy z tego, gdzie ta droga prowadzi, to Pan Jezus nigdy tak nie robi, nie zachowuje się nie fair, że komuś daje Ducha Świętego, jak człowiek nie zdaje sobie sprawy. A inni znowu zdają sobie sprawy, ale tego kosztu nie chcą ponieść. I teraz, żeby tego Ducha Świętego otrzymać, to Pan Bóg musi widzieć, że ty wiesz, co to oznacza i zgadzasz się na to. To kosztuje. To jest po prostu trwoga w sercu, tak? Panie, to jest droga po prostu straszna. W sensie, wiecie, nie straszna w sensie, bo jest cudowna, ale straszna w sensie ciała starego człowieka. Stary człowiek nie chce tą drogą pójść. Wszystko zrobi, żeby tą drogą nie pójść. To jest droga śmierci. Tam umierasz. Tam jest krzyż, tam jest śmierć. Ale jest piękna, jest wolność. Jechaliśmy z bratem i żeśmy sobie rozmawiali, że ludzie boją się krzyża, boją się śmierci, a tymczasem ty patrzysz na swoje życie, przyglądasz się swojemu życiu i brzydzisz się pewnymi odruchami jakimiś cielesnymi, przejawami, to co w głębi serca widzisz, brzydzisz się tym, nienawidzisz tego, wszelkiego rodzaju pychy, którą w sobie zauważasz, chciwości, obłudy, jakiejś wyniosłości, jakiegoś traktowania siebie, uważania siebie, że jesteś lepszy od innych, brzydzisz się tym, ale taki jesteś. I mówisz, Panie, ten krzyż jest dla mnie ratunkiem. Ten krzyż jest dla mnie nadzieją, ja pragnę tego. Uczyń to, Panie, pomóż mi umrzeć. Nie chcę tego starego Pawła widzieć. On mnie ciągnie w dół, nienawidzę go. Tak jak tutaj jest napisane, nienawidzisz życia swojego, nienawidzisz tego starego człowieka. I teraz pragnienie tej drogi, po to Pan Bóg daje Ducha Świętego. Ludziom, którzy pragną tej drogi, którą Chrystus szedł. Panie, ja chcę tej drogi, ja chcę tej wolności, ja chcę tej śmierci. Tak? W Tesaloniczan jest napisane, kto odrzuca uświęcenie, ten odrzuca Boga, który daje Ducha Świętego. Kto odrzuca uświęcenie, ten... A uświęcenie, drodzy, to co to jest? Uświęcenie to jest oddzielenie dla Boga. Ty jesteś Jego własnością. Nie jesteś własnością swojej żony, swoich dzieci, swojego pracodawcy, swoją. Nie jesteś, nie masz swojego czasu. Wczoraj żeśmy rozważali o Pawła apostoła, który mówi, ja postanowiłem zużyć się. Ja postanowiłem się zużyć. Całkowicie się zużyć do końca dla Chrystusa, dla Kościoła. To jest ta droga. Po to Duch Święty jest dany. I Pan Jezus mówi, Bóg mówi, ja stoję u drzwi i kołaczę, ale ja tych drzwi nie otwieram. Tak? Ja się nie wpycham się na... Ja nie zawładnę twoim życiem na siłę. Tak? Ty musisz tego pragnąć, ty musisz tego chcieć. Ja nie dam ci Ducha Świętego teraz, ty nie chcesz, nie zdajesz sobie sprawy, tak jak tutaj czytamy o tych kosztach. Tak? No nie zdawałem sobie sprawy, Panie, co to jest, z czym to się je, tak? Że to jest takie ciężkie, że to jest śmierć. Nie zdawałem sobie sprawy. No to jak sobie nie zdajesz sprawy, to nie oczekuj, że Bóg ci da Ducha Świętego, bo On tego nie czyni na siłę z nikim. Ty musisz zdawać sobie sprawę, musisz wiedzieć i musisz pragnąć. I wtedy dla takich ludzi jest Duch Święty, tak? Dla takich ludzi. Pan Jezus mówi tutaj dlatego to wszystko. Jeżeli tego nie postanowisz, nie możesz być uczniem.
To jest cena.
Tak, nie możesz być uczniem, jeżeli nie chcesz zapłacić ceny. Nie możesz być uczniem, jeżeli nie wiesz o cenie, nie? I teraz Duch Święty dlatego ja uważam, że dzisiaj jest niedawany. Dlatego, że ludzie mają swoje życie, słuchajcie. Tak jak Ananiasz i Safira, ja się często na tym łapię, tak? Że mówię, Panie, wszystko Twoje, tak? A później zabieram z powrotem to, tak? Uważam, że to jest jednak mój czas, nie? Wiecie, mój szwagier, bo dzieliłem się ostatnio takim przykładem, mój szwagier jest wojskowy, nie? Słowo Boże mówi, że Paweł mówi, cierp wespół ze mną jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nie? Każdy żołnierz, który się do wojska powołał, tak? Nie miesza się w sprawy doczesne tego świata, aby się podobać temu, który do wojska go powołuje. Nie? I teraz tak, mój szwagier, myślicie, że on teraz decyduje, czy wykonać rozkaz, czy nie? Teraz, wiecie, Pan go woła, jest rozkaz i on teraz, wiecie, rozważa, nie? Nie, on na to czas był, jak do wojska się zaciągał. Wtedy była decyzja. Nie, to nie dla mnie życie. To nie jest dla mnie życie.
Czekaj, przepraszam cię na chwilę. Arek, jaka jest sytuacja? Bo wiem, że tutaj szybko jest...
Jesteś ile mówione... za ile? 10 minut za Pawłem? Czy...
Nie, przepraszam. Nie, spokojnie, wiadomo,
że... Radę? Akurat kończę Przemka.
Chcę, żebyście na zmianę mówili, tak. Czy...
Jest okej.
Okay. No, przepraszam.
Ale woli.
Tak, przepraszam, bo ja mam taki styl.
Każdy z nas.
Słuchajcie, to jest po prostu, chodzi o to, że to, co tu jest napisane w tym fragmencie, tak? Jeżeli chcesz tą drogą pójść, jeżeli chcesz od Boga Ducha, to naprawdę się zastanów, czy jest droga dla ciebie, czy chcesz, tak? Bo to jest kosztowne, to jest cudowna, cudowna droga. To zielone pastwiska, ale dla ciała i dla starego człowieka to jest śmierć. To jest śmierć, to jest przybijanie do krzyża, nie jest przyjemne. Nie jest przyjemne. Ale za krzyżem jest wolność. Za krzyżem jest zmartwychwstałe życie. Życie w zmartwychwstałej, mocy w zmartwychwstałego Chrystusa. Ale mówię, to jest powód, drodzy. To jest powód. Ja wiem o tym, że jesteśmy jak Ananiasz i Safira, ale nikt nie otrzyma Ducha Świętego, jeżeli nie będzie sobie zdawał sprawy, po co ten Duch jest. Po co ten Duch jest dany, tak? Nie dlatego, żebyśmy to językami mówili. To wszystko jest dobre i to wszystko jest dla zbudowania, ale głównym celem Ducha Świętego, jak mówi list do Galacjan, jest po to, żeby zwyciężyć ciało. Bo duch jest, zakon ducha jest dany dlatego, że stary zakon był słaby z powodu ciała. Nie? I teraz jest zakon ducha, który zwycięża ciało, który prowadzi cię na śmierć i do wolności. Tak? To odnośnie tego dawania życia chciałem powiedzieć. A jeszcze chciałem się chwilkę podzielić, bo to, co Paweł mówił, jest dla mnie bardzo cenne. Też przeżywaliśmy ostatnio z braćmi takie chwile, w którym przychodzi ci frustracja, tak? Przychodzi ci i mówisz, Panie, no sami jesteśmy, tak? Zostaliśmy tam we dwóch, we trzech, tak? Nikt nie rozumie, nikt nie chce tego, tak? Nikt nie chce tą drogą pójść. I słuchajcie, chcę się z wami podzielić kilkoma fragmentami, bardzo krótkimi, ale kiedyś bardzo Pan Bóg uleczył moje serce tymi fragmentami. Uleczył moje serce i zawsze do nich wracam. Jak słyszę o Eliaszu, to zawsze do tych fragmentów wracam. Dwa są zapisane w Ewangelii Jana. Otwórzcie Ewangelię Jana. Na samym końcu Ewangelii Jana, w chwili, gdy Pan Jezus zmartwychwstaje, mamy w 20 wersecie taki krótki fragment. W 20 rozdziale. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona i Piotra, i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. Może taki niepozorny fragment, ale dla mnie bardzo cenny. Otóż w innych fragmentach jest napisane, w innych Ewangeliach jest napisane, że ona przyszła i powiedziała to wszystkim apostołom. Że kamień jest odwalony od grobu. Drodzy, może powiem tak. Jestem zachwycony Kościołem. Uwielbiam Kościół. Kocham Kościół. Po prostu to jest tak cudowne, to co dożywamy z braćmi, z jedności. Ta nauka cała Chrystusowa na temat Kościoła, że my jesteśmy razem, tak? Że my razem idziemy, nie? Razem idziemy. Jedni drugich ciężary nosimy, wspieramy się. Jedni, wiecie, troszkę z tyłu, drudzy troszkę z przodu. Później zmiana, tak? Ci troszkę, co się zmęczyli, można się zmienić. No, to jest cudowne, no po prostu nie jest sposób tego przecenić, że mamy siebie, tak? Ale zobaczcie, co tu jest napisane. Z tych 12 dwóch pobiegło na tą informację, że kamień odwalony. A jeszcze ten konkretnie werset. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. Wyobraźcie sobie tą sytuację w myślach. Jest informacja, że kamień odwalony, nie? I biegną we dwóch, nie? Ale ten jeden nie może się, nie będzie, wiecie, on szybciej biega, tak? Szybciej biega i ma takie serce, że on nie czeka na tego, który wolniej biega. On biegnie, po prostu nie może się doczekać, żeby tam przybiec. I wyprzedził tego. Nie biegł razem z nim. Nie? Po prostu on pobiegł ile sił w nogach, żeby zobaczyć to, tak? Żeby się przekonać. Nie biegli sobie, wiecie, we dwóch, jeden drugiego kurtuazyjnie, jeden drugiego, żeby tak, wiecie, razem, nie?
Nie chwycił go za rękę.
Nie chwycił go za rękę, tylko po prostu wyprął pierwszy. Teraz druga sytuacja jest na drugiej stronie. Też o jednym z tych uczniów. 21 rozdział. To jest sytuacja, kiedy oni tam łowią ryby i Pan Jezus stoi na brzegu, tak? Od 4 wersetu. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 20 łokci, ciągnąc sieć z rybami. Zobaczcie serce tego ucznia. On się rzucił w morze, on po prostu 5 minut wcześniej być u stóp Pana, tak? 5 minut, chwilę, ale on już nie czekał, tak? Nie czekał na resztę, która tą łodzią, tak? On po prostu musiał, nie oglądał się na nikogo, żeby do Pana przypaść. Tak Pana miłował, tak? To są dwa takie małe prozaiczne fragmenty, ale zauważcie, że jest napisane, że wielu sportowców na stadionie biegnie, a jeden zdobywa wieniec i apostoł mówi, tak biegnijcie, abyście wieniec zdobyli. Tak? Co to oznacza? Tak? Przecież wiele osób biegniemy, tak? Wiele osób biegniemy. Grupą biegniemy, peletonem, tak? Ale tam apostoł mówi, ale jeden zdobywa, tak? Tak biegnijcie, abyście wieniec zdobyli. W innym miejscu w liście do Hebrajczyków jest napisane tak. Tylko nie wiem, pomóżcie bracie, porzućcie wszelki ciężar.
12
rozdział. Dwunasty rozdział Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Drodzy, w jakim wyścigu my biegniemy? Z kim my się ścigamy? Biegniemy w wyścigu, ale z kim się ścigamy, ja pytam.
Z innymi.
Z innymi. Dokładnie tak. Chcę, teraz wracając do tego Eliasza i wracając do tych wszystkich momentów, kiedy człowiek czuje się opuszczony, sfrustrowany, tak? Słuchajcie, ja chcę mieć takie serce jak ci dwaj. Czy to jest przypadek, że Piotr i Jan, ich Pan zawsze zabierał, ich Pan zawsze byli w tej trójce umiłowanych przez Boga, takich braci, Pan, ja może teraz wybiegam za daleko, Słowo Boże o tym nie mówi, ale ja widzę, że Pan Bóg, nasz Pan widział w nich te serce, które po prostu, oni wiecie, oni na całego biegli, tak? Nie oglądali się, czy ktoś ze mną biegnie, czy nie, nie obchodzi mnie to. Ja biegnę z całych sił. Ja chcę być przy Panu pierwszy. Wiecie, przekładając to nasz taki język, tak? A nikt nie pości, tak? Nikt nie pości. Ale ja poszczę. Nikt nie trwa w modlitwie, nie chce się spotykać, ale ja trwam, drodzy. Ja trwam. Ja biegnę, ja się nie zatrzymuję, żebym nawet miał być sam. To nie zatrzymam się. Takie serce było w tych dwóch braciach. W Piotrze i w Janie. Tak widzę z tych fragmentów, tak? Takie było serce w Eliaszu, takie było serce w Pawle, który mówi, zostałem sam. Ale Pan był ze mną, tak? To my tak powinniśmy właśnie biegnąć w tym wyścigu, tak? I powiem wam więcej. Im więcej za takimi braćmi, za takimi chrześcijanami inni biegną. Oni są daleko z przodu i za nimi inni biegną. Oni wyznaczają kierunek, gdzie biec i jak. I oni wyznaczają tempo. Nie bądźmy tacy, że równamy w tył, tak? Jesteś, wyprzedzasz troszkę, nie no to poczekam, zatrzymam się, nie no, żebyśmy tak razem, nie? Nie, tak nie, Pan nam tak nie każe, Pan nam każe miłować braci, Pan nam każe być razem, jedni drugich wspierać, ale w dążeniu do Niego nie oglądaj się na nikogo, Biegnij z całej siły. Tak, żebyś wieniec zdobył, tak? Żebyś miał być sam. Żeby wszyscy cię opóźniali. To ty mówisz, ja biegnę, bracie. Kiedyś żeśmy wiele lat temu rozmawiali z różnymi braćmi. Na przykład jeden brat mówi, wiecie, ja nie jestem, jak on powiedział, ja nie jestem taki święty jak wy, nie mogę być z wami. Ja mówię, nie bracie, to nie chodzi o to, że ty nie jesteś taki święty. To nie chodzi o to, bo my też nie jesteśmy święci, nie? Tylko chodzi o to, że ty chcesz tutaj zostać. Tu, gdzie dzisiaj jesteś ty i my, ty chcesz dzisiaj zostać, a my tu nie zostaniemy. My biegniemy do przodu. My biegniemy tam. Nie zostaniemy na pustyni. Będziemy biec z całej siły. I różnica nie polega w tym, że ty jesteś nieświęty, a my święci. Tylko różnica polega na tym, że ty nie chcesz biec. Ty chcesz tu siedzieć, nie? W tym miejscu chcesz siedzieć, tak? Chcę was zachęcić, drodzy, tym słowem, żebyście naprawdę nie frustrowali się, nie oglądali się, bo czasy są takie i Słowo Boże o tym mówi, że będzie coraz więcej zgorszeń, coraz więcej zniechęceń, coraz więcej zwiedzeń i jeżeli się nie zdecydujesz tak żyć, to łatwo możesz paść, tak? Jak będziesz się patrzył na innych, jak będziesz się patrzył, że ten tego nie robi, ten nie pości, ten się nie modli, ten nie przyjeżdża do zboru, ten nie toczy boju, ten nie bierze krzyża. Dlaczego ja mam takie koszty ponosić? Moja rodzina ponosi koszty, moja żona, moje dzieci, wszyscy ponoszą, a moi bracia tego nie, tych kosztów nie płacą, tak? To jak będziesz tak do tego podchodził, to gwarantuję ci, że będziesz równał w tym, równał w tym, równał w tym, aż w końcu wszyscy legniemy na tej pustyni, bo nie będzie chciało nam się iść do tej ziemi. Tak jak Izrael. Będziemy jednymi z tych 10, którzy mówili, nie da się. Ale my bądźmy tymi 2, którzy mówili, da się, bracia, biegnijmy. Nie oglądajmy się. Nawet jak zostaniemy 1, 2, 3, my z bratem się przez 5 lat modliliśmy we 2. Codziennie o 6, we 2. Ale powiedzieliśmy, że dlaczego mamy się nie modlić? Dlatego, że nie jest nas 5 czy 10. Tutaj, wiecie, jest taka sytuacja, jaka jest, że wszędzie coraz mniej tego życia, wszędzie, tak jak tutaj Mietek mówił, mniej jest zamiast więcej, tak? Takie czasy, drodzy. Tak Słowo Boże mówi. Miłość wielu oziębnie. Zwiedzenia, tak? Przeciwnik, żeby zwieść nawet i wybranych się stara, tak? I będą, nadejdą czasy, że będą ludzie bardziej miłowali rozkosze niż Boga. Tak mówi Słowo Boże, tak? I my nie patrzmy na to, nie patrzmy na to, my biegnijmy. Żebyś miał zostać sam, bracie, siostro, biegnij wytrwale, żeby być tak jak Piotr i Jan. Pierwszy przypadnę do Pana. Pierwszy. Przed wszystkim. Amen.
Amen.
Jeszcze co? To jedno, przecież Paweł powiedział, mnie ta myśl tak właśnie pobudza, nie? I daje do myślenia o tym wojsku, tym porównanym szwagrze, że i tak Pan Jezus uczy, że taka decyzja oddania życia powinna być podjęta przy wejściu, a później człowiek, tak jak w wojsku, jak się zaciągasz do wojska, no to jeszcze masz wybór, bo to jest dobrowolny zaciąg, tu nie jest, tak? Tu jest legia cudzoziemska, tak? Ty idziesz z własnej woli. A nie jak za komuny, że tam musieliśmy, wiecie, ten. A natomiast jak już się człowiek do wojska wszedł, zaciągnął, no to już nie może dyskutować teraz z przełożonym. Nie, no ten rozkaz mi się nie podoba, tego nie zrobię tu i nie mam czasu, bo mam żonę. Tu, tak, jutro mam inne plany. A czasami ludzie się ochrzczą i nagle tak jakby spadli z sufitu, jak to się mówi, nie? A jednak Boże Słowo wielokrotnie, apostoł Paweł używa terminologii wojskowej, nie? Czyli tego Bóg od nas oczekuje, takiej naprawdę posłuszeństwa Jego Słowu.
Wiecie, mój szwagier służy w wojsku i to są sprawy tego świata. To są sprawy małe. I on po prostu pada rozkaz, bierze plecak i wychodzi. Może żona płakać, może żona lamentować, ale ona przyzwyczaiła się już. Jakby ona wie, że jej mąż jest na służbie. Ona to wie, tak? Nie będzie z tym walczyć. A on też, no ja akurat to słowo często do braci wygłaszam, że on też naprawdę, no niech powie swojemu dowódcy, co to dzisiaj chrześcijanie, bracia mówią. Tak? No wiesz, ja nie mogę w weekend, bo no i niech powie to swojemu dowódcy. No, panie kapitanie, no nie mogę, bo mam dentystę w sobotę umówionego. Nie? No powiedz to panu swemu, tak? Którego mówisz, że życie, że twoje życie jest jego własnością. Paweł o sobie pisze, że jest niewolnikiem Chrystusa, tak? Niewolnik niech powie to swojemu panu. No, wiesz, no nie mogę, bo mam tyle spraw swoich, że po prostu jak znajdę czas wieczorem, te 20 minut, 15, no to coś tam porobię dla ciebie.
Nie śmiejemy się, tutaj nie pijąc do śluz, ale często jest tak, że wielu braci jest manipulowanych, tak? Czy podpantowe żon. Ja się spotykamy i co godzinę rozmawiamy i w sobotę już ten się śmiejemy, bo ten sztab dowodzenia już dzwoni na zakupy, ten tego dawaj samochód, wiesz, i bracie, ja już muszę wyjść, wiecie, na baczność nagle stają. Ja nie mówię, żeby przeżyjemy, powinniśmy się troszczyć o żony, o rodziny i tak dalej, ale...
Ale wiecie, ja jeszcze taki przykład często podaję, że mam syna 9-letniego i mówię, i na przykład wołam go i mówię, wołam go, nie? A on odwołuje mi, tata, odrabiam lekcję, nie? Ja mówię, synku, ja wiem, że odrabiasz lekcję. Naprawdę uwierz mi, że wiem, że odrabiasz lekcję, tak? Ale skoro cię wołam, to znaczy, że jest coś ważnego, tak? I mówię, naprawdę uwierzcie mi, że Pan wie, że mamy domy, wie, że mamy rodziny i wie, że mamy pracę, bo On nam to dał. On nam to dał. To od Niego jest. I On to wie. Nie musimy Mu mówić, Panie, nie mogę, bo mam rodzinę, tak? Panie, nie mogę, bo pracuję, tak? Jak On woła Cię, to rzucasz wszystko i wychodzisz po prostu. I mówisz, Panie, co mam czynić, tak? Gdzie mam jechać? Co mam... Ty rozkazuj, ja słucham, tak? I ta decyzja musi paść, drodzy. Musi paść. Jak się zaczną negocjacje, dyskusje, to niestety będzie słabo, nie? Pan Jezus mówi, a te słabo to jest, nie możesz być uczniem moim. Nie możesz być uczniem. No, kochani.